Dziś moimi Państwa gośćmi są pan Artur Wabik, współtwórca Muzeum Komiksu. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Oraz pan Piotr Furmanek, założyciel Stowarzyszenia Pamięci Babcia Chmiela. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Szanowni Państwo, w ubiegłą środę, to jest 7 czerwca, minęła setna rocznica urodzin babcia Chmiela, czyli Henryka Jerzego Chmielewskiego, autora najpopularniejszego polskiego komiksu Tytusa, Romka i Atomka. I z tej okazji Stowarzyszenie Pamięci Babcia Chmiela zaprosiło na wcześniejsze, bo weekendowe, dwudniowe świętowanie jego urodzin. A przypomnijmy, że głównym celem stowarzyszenia jest doprowadzenie do powstania pomnika Wannolotu oraz utrwalanie pamięci po artyście, twórcy słynnej serii komiksu. Czy w tym roku te nadrzędne, główne cele stowarzyszenia udało się zrealizować?
Tak, udało się zrealizować przede wszystkim cel, jakim jest upamiętnienie pamięci przy okazji setnej rocznicy urodzin babcia Chmiela. Celem jest posadowienie, celem było posadowienie na skwerze babcia Chmiela Wannolotu i ten cel w pewnej części zrealizowaliśmy, dlatego że Wannolot wylądował na skwerze, już tam sobie stoi. Natomiast on jest trochę mniejszej wielkości. Jeszcze do niego nie można wejść. No, chyba że z wyobraźni, to można jak najbardziej. Jest to mały wannolot, mini wannolot, rzeźba z odlewu z brązu. A więc cel nadrzędny, jakim jest posadowienie pełnowymiarowego wannolotu, jeszcze jest przed nami i będziemy o tym komunikować, ponieważ pewnie przy kolejnej okazji, kolejnej rocznicy już będzie lądowanie w pełnym wymiarze.
Poza tym celem stowarzyszenia, jak już nadmieniłam na początku, jest utrwalanie pamięci po artyście. Jakich działań potrzeba, by tę pamięć u współczesnych zachowywać?
Na pewno to jest czytelnictwo. Zachęcamy dzieci, młodzież, dorosłych, żeby wracali do czytania przygód Tytusa, Romka i Atomka. Dlatego też skwer jest rewitalizowany dzięki naszym działaniom poprzez na przykład biblioteczkę, która stanęła w ubiegłym roku na skwerze. Jest to tak zwana szafa komiksowa, gdzie można zostawić komiks, można podzielić się nim z innymi, można wypożyczyć, pełna dowolność, można wziąć do ręki, posiedzieć sobie na skwerze i poczytać, patrząc w ten mały wannolot, który sobie stoi na postumencie. Natomiast chcemy, bardzo nam zależy na tym, żeby skupiać dzieciaki, młodzież, dorosłych, żeby spotykać się i to się teraz udało, dlatego że ta grupa osób, która przyjechała z różnych części Polski, która zaufała nam w to wydarzenie, które zorganizowaliśmy po raz pierwszy w Krakowie, była liczna, była świetna zabawa. Pojawiły się też z pomysłów fanów, małych fanów. Przyjechał do nas Szymon przecież ze Słupska, który miał klocka Lego z babciem. Z klocka Lego babcia, który siedzi sobie w swojej pracowni i demonstruje kolejne ilustracje, które wymyślił.
To pokazuje, panie Arturze, że pamięć o babciu Chmielu wciąż jest żywa, wciąż ten twórca właśnie tego komiksu Tytusa, Romka i Atomka żyje w naszej świadomości, w naszej pamięci, wciąż sięgamy po jego pracę?
Oczywiście, myślę, że babciu Chmiel jest bardzo żywy w naszej pamięci. Na tle innych twórców z tego okresu, którzy publikowali w Polsce, chyba najbardziej żywy. Pamiętajmy, że Tytus, Romek i Atomek są najpopularniejszymi bohaterami, dużo bardziej popularnymi niż nawet Kajko i Kokosz, Jonka, Jonek i Kleks, czy Bąbelek i Kudłaczek Tadeusza Baranowskiego. Fundacja Muzeum Komiksu wspiera wszystkie działania mające na celu przedłużanie pamięci o artystach komiksowych. Bardzo się cieszymy, że na skwerze imienia babcia Chmiela, że w ogóle powstał taki skwer z inicjatywy radnych miasta Krakowa, że dzieją się na nim kolejne rzeczy. Sami pokazywaliśmy na nim niewielką wystawę plenerową tuż po śmierci babcia, no a teraz stanął ten wspaniały wannolot z brązu, który jest po prostu świetnym początkiem do dalszych działań wokół tego miejsca. Wydaje nam się, że babcio może nie wymaga tak wielkiej opieki i pamięć o nim jak inni twórcy, no ale dobrze, że zajmujecie się babciem. My ze swojej strony tego artystę też będziemy chcieli w najbliższym czasie przypominać na nieco inne sposoby.
No to powiedzmy w takim razie o tych sposobach, skoro już ten wątek został wywołany do tablicy.
Od kilkunastu miesięcy powstaje Tytusopedia, niezwykła publikacja zbierająca wszystkie paski komiksowe i plansze oraz połówki plansz publikowane na łamach Świata Młodych. Wszystkie paski właśnie z tymi bohaterami, z Tytusem, Romkiem i Atomkiem. Może nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą, że zanim w latach 70., pod koniec lat 70. zaczęły ukazywać się tak zwane księgi z przygodami tych bohaterów, ich perypetie można było śledzić na łamach harcerskiej gazety Świat Młodych.
A to zaraz sobie o tym opowiemy.
No właśnie. I to te historie, nieco różniące się od tych, które później ukazały się w książeczkach, zbieramy na łamach Tytusopedii. Tą liczącą kilkaset stron publikację wyda wydawnictwo Ongryz, które zajmuje się właśnie reedycjami dawnych komiksów polskich prasowych. Na Muzeum Komiksu z tej okazji pokażę część z tych plansz w oryginale.
I czekać nas będzie jeszcze wystawa.
Dokładnie tak. Dokładnie tak. 1 grudnia, już teraz zapraszam, wiem, że to jeszcze trochę czasu, wszyscy chcemy teraz myśleć o lecie, a nie o zimie, ale 1 grudnia zobaczymy właściwie wszystkie zachowane w prywatnych kolekcjach paski i winiety z Tytusem, Romkiem i Atomkiem właśnie z lat 60., 70., które ukazywały się na łamach Świata Młodych. To nie są te kolorowe, popularne plansze, które pojawiają się na aukcjach Desy Unicum na przykład i osiągają te zawrotne kwoty, bo przy tej okazji możemy sobie powiedzieć, że okładki do komiksów Babcia Chmiela, te przecież są zawsze najdroższe, osiągają ceny między 60 a 80 tysięcy złotych za zestaw, kreska plus kolor, natomiast plansze ze środka około 10-12 tysięcy. Natomiast te plansze, które my pokażemy, są bardzo mało znane. Właściwie one nie są w obrocie w ogóle kolekcjonerskim. No i wydaje nam się, że to jest taki temat, który warto by przybliżyć widzom.
To prawda. Przypomnijmy w takim razie, szanowni panowie, że 22 października 1957 roku czasopismo Świat Młodych wydrukowało pierwszy numer komiksu Tytus, Romek i Atomek. I seria odniosła niebywały sukces. No właściwie do dziś pan mówi o ogromnych kwotach, ale mówi się też o milionach, praktycznie ponad 11 milionów sprzedanych egzemplarzy. No więc gdyby trzeba było wskazać cechy tego komiksu, takie wyróżniające, które doprowadziły go do zajmowania najwyższego miejsca w tej randze, w czym tkwi fenomen Tytusa, Romka i Atomka? Skąd taka popularność?
Ja myślę, że tu jest wiele wątków. Pierwszy podstawowy też... Jak rozmawialiśmy z Arturem Chmielewskim, synem Babcia Chmiela, to pierwszy taki podstawowy podał, po prostu ten komiks jest śmieszny. Tata chciał, tata Artura i Moniki Lechman, żeby czytelnicy czerpali czystą radość z tych historyjek. I to jest, myślę, że podstawowy walor wszystkich przygód Tytusa, Romka i Atomka. Natomiast jak spojrzymy sobie nieco głębiej, to mamy tam wątki i ekologiczne, i mamy wątki patriotyczne, i dotyczące ochrony zabytków. Mamy dużo techniki, więc mamy również wątek zdrowotny, dlatego że na Wyspach Nonsensu Tytus, Romek i Atomek poznali palaczy tytoniu, więc tutaj jako dzieciaki byliśmy już edukowani na tym wczesnym etapie, jak należy postępować i na które wyspy lepiej nie latać. Dlatego ja myślę, że cały czas wracając do poszczególnych książeczek, mamy gdzieś tam z tyłu głowy te wszystkie gagi, które babcio wymyślił, optykole. Mamy masę takich bardzo śmiesznych. O, bezmyślnik został też wymyślony, ale za chwileczkę tutaj znajdę i trudno jest niektóre kreacje babcia, kreacje słowne, tak po prostu z pamięci wyciągnąć, dlatego że niektóre były tak fantastyczne, tak niewiarygodne opisy, obiektów lub też czynności, że do nich trzeba po prostu sięgnąć i jeszcze raz je przeczytać. Ale najbardziej nas chyba śmieszyły.
Mateusz Subieta, reżyser filmu Komiks Superbohater PRL, mówi w ten sposób: ten humor jest tak uniwersalny i mocny, że pamiętamy o nim jako dorośli i czytamy Tytusa dzieciom. Babcio Chmiel jest cały czas aktualny, dlatego jest lubiany przez starych i przez młodych, przez wszystkich po prostu. Rzeczywiście te żarty chyba są tak popularne, że stały się w pewnym momencie uniwersalne.
No tak, myślę, że część z tych sformułowań, z tych dowcipów słownych weszła też na stałe do języka, co pokazuje, jak bardzo były popularne. Humor bez wątpienia. Ja sam, wychowując się na tych komiksach, często się zaśmiewałem z koncepcji, które babcio nam tutaj przemycał. Natomiast ja bym spojrzał na fenomen tych komiksów jednak przez pryzmat bohaterów. To znaczy, wydaje mi się, że oni są po prostu bardzo dobrze zaprojektowani. Tak? Mamy Romka, który jest wysoki i chudy. Atomka, który jest krępy, nieco grubszy, mały. Tak? Są swoimi przeciwieństwami. W tym sensie przypominają wcześniejszych bohaterów komiksowych, takich jak Wicegiwacek czy Patty Pataszon. Mhm. W oryginale byli to bohaterowie duńskich komiksów, później przeszczepieni w latach 20. do Polski i reaktywowani w latach 40. No i to jakby też pamiętajmy, gdzie pierwsze szlify swoje stawiał babcio Chmiel. Tak? To było w redakcji Nowego Świata Przygód pod okiem Jana Marcina Szancera, które to pismo po wojnie kontynuowało pewne tradycje przedwojennego tytułu i tam właśnie tego typu humor slapstickowy oparty na tym, na przeciwieństwach, na kontrastach był obecny. Zobaczmy też na to, że Romek jest właśnie takim przystojnym, modnym, często w dzwonach, z tą chustką na szyi, z takim kukuryku na głowie, jakąś takim zaczeską. Podoba się dziewczynom, jest takim cool facetem. No, tak się nie mówiło wtedy, ale a Tomek z drugiej strony jest no, może niezbyt atrakcyjny wizualnie, ale za to jest taki, no to jest taka figura przywódcza, tak? No, bo on jest mały, biegowaty w okularach, ale jednocześnie tak budzi jakiś podziw, jako jest przecież kierownikiem tych wszystkich wypraw.
Autorytetem. Tak,
dokładnie, no drużynowym przecież, jakby nie patrzeć. No i do tego wszystkiego Tytus, który po prostu łamie w ogóle te wszystkie stereotypy, tak? No przede wszystkim nie jest człowiekiem, więc więcej mu wolno. Wolno mu się dziwić światem w sposób, w który człowiek by się nim nie dziwił. I co pokazuje nam, jak ten nasz świat jest skonstruowany czasem dziwnie, czy bezsensownie, czy zabawnie. On jest lustrem, zwierciadłem dla czytelnika. Więc to jest w sposób bardzo mądrze zaprojektowany zestaw bohaterów, z którym wśród których każdy znajdzie kogoś, z kim mógłby się utożsamiać.
No, perypetie trójki bohaterów komiksu opierają się na próbie uczłowieczenia tej niesfornej małpki przez jego ludzkich przyjaciół. No a szympans próbuje tego dokonać poprzez wykonywanie najróżniejszych ludzkich czynności. I tutaj przykład słów dialogu między bohaterami państwu przytoczę. Otóż człowiek od małpy różni się nie tylko ubraniem, ale kulturą bycia i umiejętnością używania narzędzi. Dlatego daleko ci do człowieka. Daleko, a w ilu kilometrach? Kultury nie mierzy się w kilometrach. No, czy to nie jest aktualne?
Tak, ale mamy właśnie te wspomniane wyrazy, słowa, które już zaczęły też wchodzić do języka. Pojazdy typu wannolot, wideo, bzikolot, aerografolot, bąkolot, lowelot. Mhm. Ale też swojoziemca mamy. To jest przeciwieństwo cudzoziemca. Zator myśli, czyli specyficzną utratę przytomności, trzęsionkę odtłuszczającą, bardzo modne aktualnie, czyli zabieg odchudzania. Zamiast Facebooka mamy Selfbooka, no i możemy jeszcze tutaj wspomnieć o kosmoczku, kretanie prehistorycznym, wkrętaczu, homo sapiensie, czyli miara, według której sprawdzany jest poziom uczłowieczania Tytusa. A jak wiemy, Tytus w ostatnim albumie został w końcu uczłowieczony. W 2021 roku ostatni album, który został wydany, Babcio wreszcie Tytusa uczłowieczył.
Henryk Chmielewski, no właśnie babcio Chmiel, mówił bardzo często, że on tworząc komiksy, właściwie to było takie jego hasło, taka idea, która przyświecała jego twórczości, czyli bawiąc uczy, ucząc bawi. Wydaje mi się, że to jest chyba bardzo typowe dla twórców komiksowych, panie Arturze. Nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, że twórca komiksu musi mieć w sobie coś z dziecka, żeby w ten sposób trafiać do młodych odbiorców. A w przypadku Henryka Chmielewskiego możemy mówić o pewnej świeżości, o takiej dziecięcej naiwności, no i stąd ta ponadczasowość.
Myślę, że każdy twórca treści dla dzieci musi potrafić się w to dziecko wczuć, a najlepiej jest mieć w sobie trochę dziecka. Można też mieć swoje dzieci, ale podejrzewam, że pewniejszą metodą jest zachowanie odrobiny dziecka w sobie. Babcio Chmiel miał wiele czasu, żeby się ze swoimi bohaterami zżyć. Ponad pół wieku popularności tych bohaterów, jak wiemy, w początkowym okresie ukazywania się tych przygód nawet jeździł z taką małpką, taką pacynką w kształcie małpki.
Pluszową, tak.
Tak, tak, uszytą specjalnie dla niego. No, też musimy pamiętać, że okres PRL-u to jest okres niedoborów. To jakby też niewiele się ukazuje na rynku. Ten komiks zawojował też wyobraźnię młodych czytelników, bo po prostu trochę nie miał też konkurencji. Jeśli chodzi o jego aktualność, to ja oczywiście mam pewne wątpliwości, kiedy czytam dzisiaj te książeczki, tak? Bo tam się pojawia dużo takich wątków i sformułowań, które po prostu zniknęły z naszego krajobrazu. Tak? Mm-hmm. To są pewne osoby, organizacje, zjawiska, takie jak czyn społeczny, czy ORMO, czy ZMP, czy, no po prostu są sprawy, które były wtedy jasne dla każdego czytelnika, bo były częścią otaczającej ich rzeczywistości, a dzisiaj zniknęły. Dziś to trzeba dzieciom po prostu przetłumaczyć.
Tak? Ale widać mimo wszystko, śledząc całą tę serię, że babcio Chmiel podążał za zmianą, bo tam pojawiają się choćby różne środki transportu. Prawda?
Bez wątpienia, nawet też przerysowywał niektóre z tych
historii. Wstąpił do NATO.
Też. Tak, tak. To oczywiście tam się dzieją bardzo współczesne rzeczy. Tytus jest graficiarzem w którymś tam odcinku. Ja przyznam szczerze, że słabo znam te późniejsze epizody. Jestem raczej przywiązany do tych, które czytałem jako dziecko na początku lat 80. I te znam lepiej. Natomiast wiem i doceniam to, że babcio próbował nadążyć za rzeczywistością. Dokonywał też pewnych korekt, co będzie też bardzo wyraźnie pokazane w Tytusopedii. Tam będą zestawione kolejne warianty tych samych historii, jak z Tytusem, Romkiem, Jatonkiem. Jak to babcio czasem aktualizował plakaty w tle na przykład, tak? Na słupach ogłoszeniowych. Albo jakieś drogowskazy. Albo jakieś logotypy różnych organizacji, na przykład takie CPN, które przestawały istnieć, prawda? Znikały z krajobrazu. Kiedyś były synonimem. Mówiło się, jadę na CPN, nie na stację, tylko... No, to był po prostu jak... Więc rzeczywiście ta seria żyła do końca. Już może z mniejszym udziałem czytelników w moim wieku, bo my już się zestarzeliśmy i zaczęliśmy zakładać muzea, a nie czytać komiksy. Jedno drugiego wprawdzie nie wyklucza, ale trochę ogranicza możliwości jedno drugiemu.
Ale jednak trzeba być trochę zwariowanym, żeby tutaj tworzyć takie pomysły.
Na pewno. Babcio był człowiekiem o wielkiej wyobraźni, wyprzedzającej swoje czasy.
Przypomnijmy sam moment powstania komiksu, bo ponoć, nie wiem czy panowie się ze mną zgodzą, Tytus urodził się 22 października 1957 i wpadł autorowi do głowy przez zupełny przypadek, kiedy to kleks pojawił się na kartce papieru.
Są jakby dwa warianty, z tego co wiem. Ze wspomnień babcia wynika, że pomysł na Tytusa, czy Tytus powstał z rozlanej kawy, natomiast w komiksie jest to pokazane trochę inaczej. To jest jednak rozlany tusz. Tusz, który najpierw rozlewa się na stoliku, a potem skapuje na podłogę pracowni. No i on, popatrzcie, kiedy to widzi, woła ty tusz, ale potem myśli, no to tak brzmi jakoś, może Tytus w takim razie. No i tutaj taka geneza bohatera w komiksie, no i we wspomnieniach trochę inna, ta związana z kawą, więc jakby...
A jeszcze jest wątek, gdzie Tytus po raz pierwszy urodził się, pojawił się już w kosmosie i później babcio chciał go w jakiś sposób inny narodzić, tak żeby te narodziny były takie pełniejsze i właśnie, tak jak mówisz, pojawiła się ta plama, przez którą...
Tak, ja pozwolę sobie zacytować słowa Chmielewskiego, które to padły podczas wywiadu dla Polskiego Radia. Brzmią one w ten sposób. Pierwszy raz pokazał się w rakiecie kosmicznej jako małpka doświadczalna. Miał jeszcze ogonek. Związek Radziecki wystrzelił pierwszego sputnika. Nie ma co drukować. Wszystko tajne. A ja akurat miałem gotowe 10 odcinków komiksu. To były takie trudne momenty, o czym mówił pan Artur, kiedy to Tytus, Romek i Atomek się pojawili. Drżał Chmielewski, kiedy on ukazał się na łamach Świata Młodych. Nie wiedział, jaki będzie odbiór.
Mnie się wydaje, że w ogóle w tych czasach było bardzo trudno być twórcą komiksu, żeby nie dotknąć czegoś, czego dotykać się nie powinno. Tak. Koniec lat 50. jest wprawdzie już odwilż po śmierci Stalina, ale jednak dalej było ostro, jeśli chodzi o cenzurę. I pewne wątki dydaktyczne, które się pojawiają w tych historyjkach, są koniecznością, są podyktowane pewną umową społeczną, jaką mieli artyści z władzą wtedy, tak? Pewne rzeczy musiały się tam znaleźć po to, żeby inne mogły się tam znaleźć.
Tak.
Ale był taki moment, co też zaznaczył babcio Chmiel, kiedy ta propaganda zaczęła bardzo mocno na niego naciskać. To już był późniejszy etap, kiedy komiks zaczynał cieszyć się coraz większą popularnością i w związku z czym tak pojawiły się naciski, by pewne rzeczy w komiksie umieścić. I on powiedział nie. Umiał się sprzeciwstawić.
Pierwsza księga była wręcz tutaj instrukcja pełna, co babcio ma narysować, więc nawet ostatnie strony w pierwszej księdze, gdzie właśnie ukończył zadanie, miało być, odbyć się spotkanie tutaj też z Drużynowym, to wszystko było wręcz tak rozpisane, a babcio miał to tylko narysować. I tak potem te pierwsze, kolejne księgi, tak problem był właśnie z księgą piątą i Wannolotem, tak aby tutaj właśnie władza była ukontentowana tą treścią, dlatego też narody, dzieci różnych narodowości żegnają Tytusa, czy witają, też właśnie się pojawiły takie obrazki, ale później już powoli babciowi udało się wydrzeć troszeczkę z tych ram, więc już kolejna księga Tytus Olimpijczykiem już nieco była taka lżejsza pod tym względem, prawda?
To był prawdopodobnie najtrudniejszy moment dla babcia, bo po tym okresie względnej swobody, jaką miał w Świecie Młodych, mówię względnej, bo oczywiście gazeta też przechodziła przez cenzurę, ale tam właściwie się działy pewne rzeczy w tych paskach, w tych historyjkach, na której cenzura nie zwracała uwagi, przepuszczała je. Natomiast później, kiedy seria stała się popularna, kiedy bohaterowie, kiedy młodzież zaczęła mówić tym językiem, kiedy to był ten moment tych pierwszych ksiąg, kiedy rzeczywiście cenzura wsiadła na babcia dość mocno. No i później, tak jak Piotr wspominał, to się rozluźniło. No, nam jest trudno dzisiaj ocenić skalę ustępstw, na które babcio szedł, czy musiał iść, a na które nie chciał pójść, tak? No, opieramy się tylko na jego wspomnieniach. Nie zachowały się żadne zapiski w Instytucie Pamięci Narodowej związane na przykład z inwigilacją babcia. No, nie istnieje teczka babcia Chmiela, tak? Nie istnieją żadne zapiski mówiące o tym, kto mógł babcia pilnować, że tak powiem, bo w tamtych czasach każdy miał takiego stróża. Więc nie wiemy, do końca nie wiemy.
Drodzy panowie, a jak babcio Chmiel wpływał na innych twórców? No bo wielu z nich współczesnych na jego komiksie się wychowało.
No chyba takim największym piętnem odbił się babcio na twórczości Charlotte Paweł. On bardzo chętnie opowiadał taką anegdotę, zresztą Charlotte też tego się nigdy nie wstydziła o tym mówić, że właściwie Jonek, Jonka i Kleks są wzorowani na Tytusie, Romku i tak. Atomku w dużym stopniu. Rzecz miała się ponoć tak, że w redakcji Świata Młodych jechali windą wspólnie babcio i Charlotte, i Charlotte miała pod pachą jakąś teczkę z rysunkami i babcio zaczął ją tam szarpać za tą teczkę. Pokaż, pokaż, co tam masz. Ona nie bardzo chciała. No pokaż, pokaż. No i wreszcie jak się dorwał do tych jej rysunków, no to mówi, no niezłe, całkiem niezłe. Ale wiesz, jak chcesz mieć taką popularną serię, to musisz mieć jakieś dzieciaki i jakiegoś stworka. Najlepiej jakąś dwójkę dzieciaków, jakieś zwierzątko. Wiesz, tak jak ja. No i Charlotte tak pomyślała, no to może ja chłopca, dziewczynkę i no to niech będzie Kleks. No. Zresztą Kleks jako duszek z butelki inkaustu, czyli atramentu, no jest w jakimś stopniu, ma genezę w ogóle, jest jakimś kuzynem Tytusa, w tym sensie, że obaj z tuszu,
tak? Atrament, tak.
Więc jest tu dużo zbieżności. I tak sobie myślę, że nie byłoby tych postaci i tej twórczości bez Papcia i bez tego spotkania w tej windzie i w ogóle w tej redakcji Świata Młodych. Dziś również, jeśli zajrzymy na strony facebookowe, grupki komiksowe, bardzo często pojawiają się fanarty z tytułem Romkiem i Atomkiem, tworzone przez współczesnych artystów. Jednak te postaci są ciągle żywe i ciągle przetwarzane.
To jeszcze na momencik wrócę do jednej rzeczy, bo mówimy tutaj o świecie młodych, a przypomnijmy, że w 1966 roku pojawił się pierwszy tom z cyklu komiksów o tytusie Romku i Atomku. Czy zaszły jakieś zmiany między tą pierwotną wersją, a tą wersją już książkową?
Zdecydowanie. Papcio przerysowywał historię ze świata młodych na potrzeby ksiąg. Te, które przerysowywał, bo niektóre tworzył od zera, ale te, które przerabiał, rozwijał, przetwarzał, właściwie rysował od nowa. I zestawienie plansz z Świata Młodych i plansz z tak zwanych ksiąg, czyli tych kolejnych, późniejszych wydawnictw, pokazuje, jak te postaci ewoluowały, jak ta narracja się zmieniała, jak te historie były rozwijane. No pamiętajmy, że w Świecie Młodych to były paski, które kilka pasków tworzyło jakiś zamknięty cykl fabularny i no, pole do manewru było nieduże. To nie tylko Papcio się z tym mierzył, bo i Janusz Chrysta na przykład, przerabiając przygody Kajka i Kokosza na format książeczkowy, no musiał je rozwijać, względnie kompilować, no bo ten format jak gdyby nie do końca odpowiada gazetowy temu, co później mamy w książeczkach. Zresztą pamiętajmy, że ten poziomy układ, no też jest jakimś pokłosiem tego, ile zajmował komiks w Świecie Młodych, czyli pół planszy, pół strony A4, prawda? Stąd mamy taki. Więc te wszystkie zmiany będzie można prześledzić na łamach właśnie Tytusopedii, bo dla nas, badaczy komiksu, historyków komiksu, muzealników komiksowych, no to są najbardziej takie atrakcyjne i soczyste sprawy. Jak to wszystko się zmieniało? Kiedy?
Wszyscy mogą się włączać do tworzenia tej Tytusopedii, to zaznaczmy jeszcze, panie Arturze.
Oczywiście. Tytusopedia jest projektem oddolnym, fanowskim, prowadzonym przez miłośników Tytusa Romka i Atomka. Cały czas skanujemy, digitalizujemy dawne wydawnictwa Światy Młodych, ale to, co można digitalizować z oryginałów, to oczywiście preferujemy z oryginałów. Cały czas szukamy pewnych tytułów. Proszę zaglądać na profil Tytusopedii w mediach społecznościowych i tam co jakiś czas pojawiają się zapytania o konkretne rzeczy, których nam jeszcze brakuje.
Panie Piotrze?
Tak, Tytus w Świecie Młodych był takim puszczeniem oczka do fanów, do czytelników i zwiększająca się popularność właśnie tych króciutkich historyjek była taką inspiracją do tego, żeby właśnie zamknąć to w księgę, więc mamy taki kawałeczek historyjki, taki jeden wątek, jeden gag, dwa gagi, a już potem w księgach właśnie rozwinięcie tych historii, także to, co jest w Świecie Młodych i to, co jest później w księgach, troszkę też się różni, dlatego, że tutaj to było tak już rozwijane też w księdze, więc Świat Młodych i księgi to jest jakby jedna całość później uzupełnienia.
Drodzy panowie, Papcio w Polsce to ikona, o której się nie zapomina, ale czy za granicą był równie znany i popularny?
Może nie wszyscy jeszcze o tym wiedzą, ale księga ósma Tytusa została przetłumaczona na język angielski. Ona od niedawna jest dostępna w placówkach dyplomatycznych na całym świecie. Nakład jest niewielki, jest to egzemplarz bezpłatny i każdy może sobie podejść do konsulatu czy ambasady i taki egzemplarz sobie też z nim się zapoznać. Natomiast córka i syn Papcia Chmiela mieszkają w Stanach Zjednoczonych. To Artur znalazł się w książeczce, gdzie Papcio umieścił go właśnie tam, gdzie pracował, czyli w NASA. I też popularyzują Tytusa za granicą, więc wydaje mi się, że też ja widząc czasem komentarze na fanpage'u stowarzyszenia, są osoby, które mieszkają w Australii, w Stanach Zjednoczonych, mamy nawet w Nepalu czytelników, nawet powstała książka przetłumaczona na język nepalski, zdaje się, czy indonezyjski, o historii Henryka Jerzego Chmielewskiego. Zgłosił się do nas autor tej książki i otrzymaliśmy kilka stron do publikacji.
Też trzeba jasno powiedzieć, że żaden z tych autorów, tak niezwykle popularnych w okresie PRL-u w Polsce, nie zdołał wyjść poza żelazną kurtynę. Znaczy, to były trudne warunki. Nie mówię o Grzegorzu Rosińskim, Kaczyńskim czy Zbigniewie Kasprzaku, bo oni po prostu wyjechali z Polski i w zasadzie dzisiaj można o nich myśleć jako o autorach belgijskich. Natomiast ci, którzy w Polsce pozostali, nie mieli tej szansy, żeby wypłynąć na zachodzie. Niemniej jednak, Babcio Chmiel został dostrzeżony przez współczesnych badaczy komiksu. W książce Paula Graveta, 1000 komiksów, które musisz przeczytać przed śmiercią, jest wzmiankowany właśnie Babcio Chmiel i Tadeusz Baranowski jako jedyni dwaj twórcy z Polski. W 2020 roku podczas ceremonii rozdania nagród na największym międzynarodowym festiwalu komiksu w Angoulême we Francji wyświetlono takie pożegnanie najważniejszych artystów komiksowych, którzy zmarli w roku poprzedzającym festiwal. I ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu znalazł się wśród nich Henryk Jerzy Chmielewski. Więc to pokazuje, że jeśli się myśli Polska i komiks, to się myśli Babcio Chmiel gdzieś tam na świecie. Nawet jeśli to tylko w gronie badaczy i twórców, a może nie czytelników, bo ci nie mieli szansy się jeszcze zapoznać z twórczością tego artysty, no to jednak ten Babcio Chmiel jest synonimem historii polskiego komiksu.
I to jest doskonała puenta naszej dzisiejszej rozmowy. Szanowni panowie, bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Pan Artur Babik, współtwórca Muzeum Komiksu oraz pan Piotr Furmanek, założyciel Stowarzyszenia Pamięci Babcia Chmiela, byli dziś moimi i państwa gośćmi. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Nie słuchałeś naszej audycji? Masz ochotę posłuchać raz jeszcze? Żaden kłopot. Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.